Radio RMF 24, program popołudniowy, jest 9 minut po 13, jest też porozumienie Izraela i Hamasu. Słyszeliście o tym u nas w Faktach, mówimy o tym od samego rana tego porozumienia. Można się było spodziewać, o tym wcześniej już mówiły z źródła hamasowskie. Porozumienie dotyczy uwolnienia izraelskich zakładników uprowadzonych 7 października z terenów granicznych ze Strefą Gazy. To jest 50 osób, około 50 osób. Kobiety i dzieci. Pierwsze osoby mają uzyskać wolność już jutro. Świat patrzy z nadzieją na to pierwsze porozumienie od momentu od 7 października i zadaje sobie jedno pytanie. Czy to zapowiedź końca wojny Izraela z Hamasem? O tym teraz porozmawiam z panem Marcinem Krzyżanowskim, orientalistą, specjalistą od Bliskiego Wschodu, byłym dyplomatą, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Na takie pytanie, czy to zapowiedź końca wojny, jak pan sobie odpowiada?
Zdecydowanie nie. Ta wojna, ściślej mówiąc, ten etap szerszego konfliktu izraelsko-palestyńskiego będzie jeszcze w takiej formie trwał co najmniej kilka tygodni.
A myśli pan, że to uwolnienie zakładników to jest taki pierwszy krok, żeby wszyscy zakładnicy, których porwał Hamas, odzyskali wolność?
Zdecydowanie tak. To oznacza też, że kanały komunikacji między Hamasem a Izraelem za pośrednictwem Egiptu, a w szczególności Kataru, są drożne, są otwarte. To znaczy, że wynegocjowanie chociażby czegoś tak małego jak zawieszenie broni jest możliwe. Ale, tak jak wspominałem, nie oznacza to absolutnie zmniejszenia intensywności walk, ani tym bardziej końca konfliktu.
A czy to porozumienie oznacza bardziej słabość Hamasu, czy to, że Izrael uległ wspólnocie międzynarodowej, żeby chociaż na chwilę wstrzymać ogień i wstrzymać działania w Strefie Gazy?
To jest nieco bardziej skomplikowane. Z jednej strony istotnie nacisk zachodnich rządów, w szczególności Stanów Zjednoczonych, które pomimo bardzo jednoznacznego wsparcia dla Izraela, jednak coraz bardziej starają się hamować zapędy izraelskiego rządu, coraz bardziej zniechęcają się liczbą ofiar śmiertelnych w Gazie, ofiar cywilnych oczywiście, i coraz bardziej warunkują to poparcie dla Izraela. Dla Izraela to też będzie wbrew pozorom dość korzystne, gdyż będą w stanie podciągnąć rezerwy. 4 dni przerw w bombardowaniach to też możliwość, że tak powiem, przepakowania magazynów. Gdyż koszty, które ponosi armia izraelska, zarówno finansowe, jak i materiałowe, są bardzo duże. Z kolei dla Hamasu to też może być zwycięstwo propagandowe. Oto Hamas w swoim oświadczeniu zaznaczył, że za zakładników porwanych z Izraela Izrael uwolni niesłusznie, jak sam Hamas twierdzi, przetrzymywanych więźniów. Ich liczba będzie znacząco wyższa, bo będzie to co najmniej 150 osób, niż liczba uwolnionych przez Hamas zakładników. To też pokazuje siłę Hamasu, który w 40 ponad dniach wojny wciąż jest na tyle silny, żeby stawiać opór, na tyle silny, żeby robić taką pauzę humanitarną w działaniach wojennych.
A jeśli chodzi o sam Izrael, czy to, co się dzieje w tej chwili, czyli to, że ci zakładnicy będą wracać do domów w Izraelu, to może w jakiś sposób poprawić pozycję premiera Netanyahu, bo jest duży, żal to mało powiedziane, myślę, w społeczeństwie Izraela w stosunku do rządu za to, co się wydarzyło 7 października.
Zgadza się. Pozycja premiera Netanyahu jest wciąż bardzo chwiejna i nie wydaje mi się, żeby to zawieszenie broni i powrót części zakładników w jakiś znaczący sposób poprawił jego sytuację. Zwłaszcza, że samo zawieszenie broni, samo wstrzymanie ognia spotykało się z bardzo zaciekłym oporem jego koalicjantów. I przez bardzo wielu jego przeciwników jest poczytywane za słabość. Netanyahu przez minione lata wypracował sobie reputację twardego, brutalnego, ale skutecznego gracza. A w tym momencie okazuje się, że po pierwsze za jego rządów doszło do takiego ataku bez precedensu. Po drugie, że po ponad miesiącu, po 40 ponad dniach walk wciąż nie jest w stanie zdławić Hamasu.
Te walki, jak pan słusznie wspomniał, trwają już ponad 40 dni. To jest inna wojna od tych wojen, które prowadził Izrael ze światem arabskim, czy też świat arabski prowadził z Izraelem od momentu powstania państwa Izrael. To będzie taka wojna, po której nie będzie już strefy Gazy. Niektórzy mówią, że no nie będzie tam warunków wprost do życia, bo co drugi budynek został zburzony.
Jest to bardzo możliwe. Generalnie jest kilka opcji rozwoju sytuacji, od najbardziej brutalnych, chociaż moim zdaniem, mam przynajmniej taką nadzieję, niemożliwych do realizacji, czyli wypędzenia wszystkich Palestyńczyków ze strefy Gazy, czy też zrównania jej z ziemią. Na stole jest też opcja tymczasowej okupacji przez Izrael i wprowadzenie tam autonomii palestyńskiej kierowanej przez Fatah. Aczkolwiek zanim to mogłoby ewentualnie, podkreślam, ewentualnie nastąpić, niezbędne będą wielomiliardowe inwestycje w odbudowę Gazy, tak żeby można było tam znowu funkcjonować, żeby tam mogli żyć ludzie. Jeśli Izraelowi uda się zniszczyć Hamas, co jest moim zdaniem wątpliwe, biorąc pod uwagę, jak się do tego zabierają, to Izrael mimo wszystko pozostanie z bardzo poważnym problemem, jakim będzie ta, no, metaforycznie rzecz ujmując, ziejąca dziura w ziemi, którą zostawi izraelska ofensywa.
A dlaczego pan powiedział, że to zniszczenie Hamasu jest wątpliwe?
Zniszczenie Hamasu jest wątpliwe z kilku powodów. Po pierwsze, główni liderzy polityczni Hamasu przebywają poza strefą Gazy, więc Izrael nie jest w stanie ich dosięgnąć. Więc struktura dowodzenia, struktura organizacyjna Hamasu ma ogromne szanse przetrwać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, poprzez bombardowania, straty uboczne wśród cywili, Izrael produkuje Hamasowi kolejnych bojowników, kolejnych mścicieli. Owszem, część społeczności Gazy za zaistniałą sytuację obwinia Hamas, ale jednak z wszelkich danych wynika, że większość Palestyńczyków mieszkających w strefie Gazy, trzeba pamiętać, że Palestyny są de facto w tym momencie dwie, zachodnie brzegi właśnie strefa Gazy, popiera Hamas i wspiera jego walkę. Ofiary cywilne powodują, że najprościej rzecz ujmując, ludzie będą chcieli się mścić. Najprościej, jak można się zemścić za śmierć rodziny, wstąpić do Hamasu. Nawet jeśli Izraelowi uda się zniszczyć Hamas, pozostaje jeszcze palestyński dżihad. Nawet gdyby udało się im i palestyński dżihad zniszczyć, to wkrótce na ich miejsce powstanie nowa organizacja, która na sztandarach wypisze sobie hasło zemsty za zabitych w Gazie.
I jeszcze na koniec, bo rozumiem, że to porozumienie między Hamasem a Izraelem, ono pozwala na pańskim zdaniem, i wielu obserwatorów też tak mówi, że nie zakończy konfliktu, nie zakończy wojny, ale czy my już jesteśmy poza tym etapem zagrożenia eskalacją tego konfliktu na cały region?
Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek należy pamiętać, że groźba eskalacji wciąż jest możliwa. Może być spowodowana chociażby przez jakiś incydent niekoniecznie zawiniony. Może to być też prowokacja którejś ze stron i tak dalej, i tak dalej. Natomiast póki co sytuacja, nazwijmy to międzynarodowa w regionie, czyli poza granicami Izraela, które technicznie rzecz biorąc też obejmują strefę Gazy, się unormowała. Wszyscy w regionie stoją w pełnej gotowości, ale zdają sobie sprawę, że ewentualna eskalacja konfliktu będzie oznaczała bardzo poważne zaburzenie równowagi regionalnej, a w tym momencie żadne z państw regionu nie jest, nawet Iran, nie jest tym zainteresowany.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan Marcin Krzyżanowski, orientalista, specjalista od spraw bliskowschodnich, były dyplomata. Uniwersytet Jagielloński był gościem radia RMF24. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. A my za chwilę w radiu RMF24 w programie popołudniowym przeniesiemy się do polskiego parlamentu. Tam dyskusja o przywróceniu refundacji in vitro. To jest pierwsza ustawa, którą się posłowie zajmują w tym Sejmie.